Dnia 22 lutego 2019 roku. Szanowna Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej. Szanowna Pani Minister, jako nauczyciele doceniani i nagradzani za działalność edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, ale przede wszystkim jako osoby odpowiedzialne za kształcenie młodych Polaków, pragniemy wyrazić swój zdecydowany sprzeciw wobec treści pojawiających się ostatnio w przestrzeni publicznej, a stojących w jawnej sprzeczności z wartościami, których przestrzeganie każdy z nas ślubował. Z ogromnym smutkiem i wstydem przyjęliśmy ostatnie wypowiedzi małopolskiej kurator oświaty, pani Barbary Nowak, w których sugeruje ona, że podpisywanie kart LGBT w Warszawie stanowi promocję pedofilii, a nauczanie zgodne ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, ma charakter przestępczy. Za szczególnie niepokojące i groźne uważamy sytuację, gdy słowa te padają z ust wysokiej rangi urzędniczki państwowej odpowiadającej za nadzorowanie przebiegu edukacji w Polsce. Sugerowanie publiczne przez wysokich rangą urzędników państwowych, że realizacja przez nauczycieli treści przewidzianych podstawą programową w oparciu o aktualne wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia ma charakter przestępczy i promujący pedofilię, wymaga naszym zdaniem natychmiastowej i stanowczej reakcji od osób odpowiedzialnych za system edukacji w Polsce. Niezależnie od prywatnych poglądów, nikt nie ma prawa do rzucania oszczerstw motywowanych niechęcią do innej wizji etyki i edukacji seksualnej, zwłaszcza kurator oświaty. Pragniemy wyrazić swój zdecydowany sprzeciw wobec takich opinii wyrażanych przez urzędników, którzy z racji zajmowanego stanowiska, bardziej niż ktokolwiek inny, powinni ważyć słowa. Pani małopolskiej kurator oświaty dedykujemy zaś mądrość Simone Weil. Jeśli stoimy na szczycie góry, owszem, jesteśmy bliżej nieba, ale nie jesteśmy ani trochę bliżsi temu, żeby latać.
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Odszukaj w tym sposobie ekspresji tego dziecka to...
Edukatki.
To dygresja edukacyjna.
Wchodzi się na herbatę.
Jakieś ćwiczenie, grę.
To ja im coś opowiadam i rysuję.
Współpracę w grupach różnowiekowych.
Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem posłuchaj?
Mogę zapytać faceta o największą, moim zdaniem, bzdurę świata.
Witamy serdecznie Edukatki, polski podcast edukacyjny. Marcin Zalud-Tarno, Jacek Staniszewski z Warszawy.
Dzień dobry, Marcinie.
Hej, hej, witam.
Dzisiaj zaczęliśmy inaczej niż zwykle, bo nie zapowiedziałeś naszego podcastu, tylko tym razem poprosiliśmy Karolinę Żelazowską, żeby przeczytała bardzo ważny list dotyczący tego, co dzieje się obecnie u nas, u ciebie głównie, bo to chodzi o przecież o wypowiedź pani kurator małopolskiej. Chciałem się ciebie zapytać o taką rzecz, bo myśmy kiedyś sobie zapowiedzieli w edugatkach, i że nie będziemy dotykali polityki.
I nie dotykamy.
Więc myślisz, że nie dotykamy?
Nie dotykamy. Wiesz co,
powiedz coś
to,
więcej.
Co się wydarzyło, to jest kwestia bycia konsekwentnym, tak? Jeżeli w szkole robisz godziny wychowawcze, w których mówisz na temat niebezpieczeństwa milczenia, niezabierania głosu, jeżeli chcesz wychować obywateli, którzy są zgodnie zresztą z zasadami umiejętności kluczowych, posiadają te umiejętności też bycia obywatelem, no to sam też powinieneś korzystać z tych przywilejów wypowiadania się w sprawach, które cię dotyczą, bo sprawach dotyczących edukacji. Jeżeli ktoś mówi rzeczy, które są kompletnie sprzeczne z nauką i zdrowym rozsądkiem, no to wypadałoby, żeby to skontrować, żeby to nie poszło dalej w świat nieskontrowane, niewyprostowane i żeby nie rozlało się jednym wielkim fake newsem po tysiącach umysłów, które tego słuchają.
Tak, pani kurator małopolska, grubo, eufemistycznie mówiąc, minęła się z prawdą i na kłamstwa po prostu nie możemy inaczej reagować, niż tylko mówić, że po prostu nie życzymy sobie, żeby ktoś taki pisał coś takiego, jeżeli coś takiego pisze, to niech przestanie być kimś takim, mówiąc krótko, bo reprezentuje w jakiś tam sposób nas, nauczycieli, a my nie chcemy być kojarzeni z tego typu informacjami.
Tak, krótko mówiąc, ja może też przypomnę, że chodziło o wpis, w którym pani kurator powiedziała, że LGBT de facto równa się pedofilia i promowanie pedofilii. Więc no nie możemy tworzyć fake newsów, dlatego że każdy z nas na Facebooku czy Twitterze może być ekspertem od wszystkiego, tak? Są eksperci, których warto słuchać.
Tak, rozróżnijmy poglądy od faktów. Można mieć, jak to ktoś kiedyś powiedział, własne poglądy, natomiast nie można mieć swoich faktów. I nad tym zakończmy, natomiast Edugatki w osobie twojej, bo ty podpisałeś ten list, jak i mojej oraz Karoliny, to, która też się do tego dołącza, po prostu dołączają się do tej akcji protestowania przeciwko nieprawdziwym tweetom czy tam.
No i mowie nienawiści de facto.
No i mowie nienawiści,
zgodnie z
tak,
definicją,
no, bo to jest czysta...
którą Tomek Bilicki nam bardzo ładnie tutaj dwa tygodnie temu czy cztery tygodnie temu omówił, no to pięknie się to wpisuje. Życie nas doścignęło w kwestiach tematyki edugadek.
A naszym gościem dzisiaj będzie mój kolega z bloga doklasy.pl, kolega, którego zaprosiliśmy nie dlatego, że jest moim kolegą, tylko dlatego, że jest również nauczycielem historii w Monet International School w Warszawie, która prowadzi program IBO, czyli ten International Baccalaureate Organization, prowadzi program tak zwanej matury międzynarodowej, która uczy według takiego schematu szkół IB. My tym terminem będziemy się posługiwać w czasie rozmowy.
I chodzi o międzynarodową maturę, krótko mówiąc.
Tak, czyli tak zwane programy, o których będziemy mówili. My będziemy głównie mówili o programie Middle Years Program, Kuba będzie to tłumaczył. Natomiast poprosiliśmy go do Edugadek, dlatego że chcemy trochę porozmawiać o różnym systemie oceniania. Dużo się o ocenianiu mówi i dużo się dyskutuje, natomiast wydaje mi się, że niewiele wiemy o innych niż taki bardzo tradycyjny sposób oceniania. Kuba będzie starał się nam to wytłumaczyć i przyznamy szczerze od razu, bez bicia, że dla nas było to duże wyzwanie, jakby zrozumienie ducha tego wszystkiego, ale myślę, że damy
tak,
radę.
Tak, a że podróże kształcą, to zapraszamy was na podróż do egzotycznego świata matury międzynarodowej i oceniania tamże.
Kuba, to chciałbym, żebyś, jeżeli pozwolisz, będziemy z tobą rozmawiali najpierw w ten sposób, że trochę pogadamy o tobie niedługo, a dłużej będziemy rozmawiali o ocenianiu IB, bo interesuje nas to dosyć mocno. To znaczy najpierw, jeżeli mógłbyś się nam przedstawić tak, wiesz, z zamachem, to bardzo proszę.
Z zamachem, no nie wiem, co mogę wam powiedzieć. Jestem nauczycielem historii. Przede wszystkim jestem też doktorem historii, ale przede wszystkim jestem nauczycielem. Uczę od 12 lat. To jak opowieść anonimowego alkoholika.
A to świeżak.
Uczę od 12 lat. Uczę w gimnazjum właściwie. No ale już niedługo w gimnazjum skończę uczyć. Bardzo lubię uczyć w gimnazjum. Nauczę też szkoły podstawowej, w liceum, ze studentami też miałem zajęcia, więc taki przekrój miałem dość duży wiekowy. Pracowałem przez 7 lat w Instytucie Badań Edukacyjnych. Robiłem badania edukacyjne, z których bardzo dużo ciekawych rzeczy o świecie szkoły i o nauczaniu historii się dowiedziałem. No i nie wiem, co jeszcze mógłbym powiedzieć. No i pracuję w szkole, której jest program matury międzynarodowej, ale jakby matura międzynarodowa jest tylko wisienką na torcie, bo w naszej szkole, która oferuje zaopiekowanie edukacyjne od żłobka do matury, są wszystkie programy IBO, czyli także te przeznaczone dla młodszych uczniów, a nie tylko dla maturzystów. bo ja nie stawiam zwykłych ocen. Tylko w trakcie roku pracuję z uczniami w taki sposób, żeby przygotować ich do kilku prac większych, które są oceniane. I te prace większe są oceniane no właśnie w specyficzny sposób. To znaczy ja oceniam kryteriami. To znaczy mam na przykład z historii. Z każdego przedmiotu są cztery kryteria. No i na przykład z historii te cztery kryteria, które muszę ocenić, przy pomocy których muszę ocenić uczniów, to jest wiedza i rozumienie, to jest pierwsze kryterium A. Drugie kryterium B, coś zupełnie no, nieprawdopodobnego w polskim systemie właściwie, to jest badanie, investigation, czyli umiejętność zaplanowania, przeprowadzenia i zaraportowania samodzielnie przeprowadzonego badania historycznego. I to jest kryterium B. Kryterium C dotyczy komunikacji, czyli tego, w jaki sposób uczeń się potrafi komunikować, nie tylko ustnie, a właściwie nawet nie przede wszystkim ustnie, tylko głównie pisemnie i głównie w formie prezentacji, tego, jak potrafi zaprezentować siebie i swoją pracę. I kryterium D to jest critical thinking, czyli to, do jakiego stopnia uczeń jest zdolny, czy jest w stanie analizować materiały źródłowe, wykorzystywać zebrane wiadomości do postawienia tezy i udowodnienia i tak i pracować z materiałami źródłowymi. I teraz różnica, którą wyraźnie widać, jak spojrzymy na te cztery kryteria, jeszcze raz powiem, wiadomości to jest pierwsze, badanie to jest drugie, komunikacja to jest trzecie i myślenie krytyczne to jest czwarte, to to, że te wiadomości, ten taki twardy, wiadomościowy content, to jest tylko jedno kryterium. Ono nie jest wcale, bo to te kryteria nie jest tak, że jedno jest ważniejsze, drugie jest mniej ważne, one wszystkie są tak samo ważne, no ale to jest jednak trochę inaczej niż w takim podejściu, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni, że jednak to, czemu ma służyć nauka w szkole, to jest to, żeby uczniowie zdobyli pewne wiadomości i rozumieli te wiadomości. Natomiast tym ocenianiem
to mi się trochę kojarzy z tym, że jak są skoki narciarskie, to oceniają nie tylko za odległość, ale również za styl, tak?
O to jest trochę. No i to jest właśnie widać w tym kryterium C komunikacyjnym, tak? Ja jakby wiadomo, że polski system też wymaga od nauczycieli historii uczenia uczniów pisania na lekcjach historii. Jak to wychodzi, to jest inna sprawa. No ale jakby wymaganie takie, że uczeń musi stworzyć jakąś tam narrację historyczną, istnieje. Natomiast tak naprawdę to ta narracja ma służyć do czego? No do tego, żeby uczeń powiedział, czego się nauczył. A tutaj to kryterium komunikacyjne, które ja oceniam, kryterium C, no ma przede wszystkim nauczyć ucznia formułować myśli na piśmie, wykonać prezentację multimedialną i ją zaprezentować. No i właściwie to są te dwie najważniejsze rzeczy, które oceniam. No i zupełną jakby czymś wyjątkowym jest to kryterium B, investigation, bo tam każde z tych kryteriów, ja teraz trochę upraszczam, ale każde z tych kryteriów jest rozpisane na podkryteria.
Auć.
Nie, no właśnie, ja też auć, dlatego no, Marcin, ja jestem strasznie ciekawy twojej opinii.
Że mnie to przerasta.
Nie, bo to jest, widzicie, to jest prawie jak, znaczy no.
Wiesz co, bo to brzmi niesamowicie, tylko że to trzeba mieć łeb jak sklep albo jak apteka i że gdzieś w tym wszystkim ja widzę tonę papierów, na którą tak wszyscy narzekamy, to znaczy.
Słuchajcie, trochę tak, ale trochę też nie aż tak bardzo, to znaczy to jest kwestia znowu tego, do jakiego stopnia nauczyciel radzi sobie z planowaniem swojej pracy. Ja nie mówię, że ja sobie radzę, tonę w tych strefach papierów, tutaj już o czym zapominam, na ostatnią chwilę muszę wymyślać jakieś kryterium, którego nie oceniłem i to jest jakby ciągle proces, inna sprawa, że wiadomo, semestr i uczniowie to jest żywa materia, a nuż wyskoczy jakaś wycieczka, czegoś się nie zdąży zrobić, coś się stanie. Więc to jest, i tak są rzeczy, które są nie do zaplanowania, ale to jest trochę tak, bo teraz dochodzimy do drugiego aspektu oceniania. To znaczy, ocenianie w MYP-ie jest ściśle związane z tym, czego uczymy. To znaczy, tak naprawdę powinienem najpierw wymyśleć, jaką pracę uczeń ma zrobić na koniec. Ona nie musi być pracą badawczą, może to być zwykła klasówka.
Na koniec roku szkolnego?
Słucham?
Na koniec roku szkolnego?
Nie, w trakcie semestru, na koniec unitu, tak jakby, czyli takiego działu materiału, byśmy powiedzieli po polsku. Każdy taki dział materiału, właśnie, muszę wprowadzić kolejny wątek. Każdy dział materiału, który omawiam, który wymyślam, musi wziąć pod uwagę trzy aspekty. Musi mieć jakieś statement of inquiry, czyli jakąś tezę, którą z uczniami rozważamy. nie wiem, na przykład XIX wiek stworzył naród polski. I przez 3 miesiące, kiedy zajmujemy się XIX wiekiem w Polsce i powstaniami, odnosimy się do tej tezy. Oprócz tego jeszcze taki dział, taki unit jest zanurzony w czymś, co się nazywa global context, w kontekście globalnym. Jest taka lista 6 tych global context, które trzeba wziąć. One są spisane w materiałach tych mapowych, które trzeba wziąć pod uwagę.
No i czy ty to mówisz z pamięci, czy to masz jakąś ściągę?
Zupełnie z pamięci, ale ja już trochę w tym programie uczę. Nie potrafię właśnie, jakbyście mi teraz kazali wymienić te 6 global context, to pewnie może o 9 rano byłbym w stanie. Teraz posłużę się tylko wybranymi przykładami.
Upraszczasz, krótko mówiąc.
Ten global context to jest na przykład stosunki międzynarodowe. Tak? Czyli wtedy w trakcie takiego unitu, oprócz tego, że analizujemy z uczniami, czy staramy się ocenić prawdziwość takiej hipotezy. Ona raz jest tezą, raz hipotezą badawczej, no to odnosimy ją też do, staramy się porównać z innymi przykładami. Na przykład jak to było na Węgrzech. Albo jak to było w Niemczech, czy to Niemcy się jednak przyjęły.
No, chyba szczere pytanie, czy ty nie uważasz, no, że to jest przerost formy nad treścią?
Czasem tak, ale ten przerost formy nad treścią jest głównie wtedy, kiedy, znaczy głównie na początku. Ja i tak myślę, że to ocenianie, ono jest wbrew pozorom, może ja po tych 8 godzinach dzisiejszych już mało składnie mówię, ono wbrew pozorom jest dość logiczne. I tam jest kilka innych, dużo bardziej skomplikowanych elementów w tym programie, które są mniej intuicyjne.
Weź jeszcze raz spróbuj, proszę, powiedzieć, na czym polega ta przewaga, bo chciałbym to usłyszeć.
No właśnie mówię, przewaga polega na tym, że później uczniowi mówię, znaczy uczeń, do, inaczej, że uczeń lepiej jest świadomy tego, co znaczy ta 7, niż co znaczy polska 3, dlatego że może sobie przeczytać, co umie, a czego nie umie. Bo to jest opisane, zestandaryzowane w tych kryteriach. Czyli na przykład umie napisać pracę, dłuższą pracę, ale nie potrafi zapanować nad jej treścią i to oznacza nad jej strukturą i to oznacza, że jest na poziomie tam 3.
Okej, okay. A którą rzecz z tych wszystkich, o których wspomniałeś, plus jeszcze tych, o których nie wspomniałeś, można byłoby zaimplementować w zwykłej szkole, która nie jest szkołą IB? Co jest warte zapożyczenia, tak żeby to też nie było sprzeczne z prawem i tak dalej.
Znaczy to jest tak, że żaden z tych elementów nie jest sprzeczny z prawem, bo my normalnie na koniec semestru wystawiamy ocenę polską, tylko oceniamy ich właśnie tymi kryteriami, te oceny bieżące mamy właśnie oceniane, znaczy te prace bieżące są oceniane kryteriami, a na koniec tej sumy punktów, która wychodzi, jest po prostu przelicznik wpisany do statutu szkoły, z którego wychodzi po prostu ocena i nauczyciel może, biorąc pod uwagę różne elementy, które są znowu w statucie opisane, podnieść tą ocenę o 1 w górę albo 1 w dół, żeby zostawić sobie taki margines błędu, że na przykład, nie wiem, uczeń jest bardzo pracowity, ale w którymś, no, to tak jak jest w tym polskim systemie oceniania. Także bierzemy pod uwagę, że nauczyciel ma jednak dużą swobodę w ocenie. No więc nasz statut też nam to zostawia, jeżeli chodzi o tę ocenę polską. Ale jeżeli chodzi o ocenę wypową, no to nie ma przepaść. Tyle wychodzi, bo na takim poziomie umiejętności ten uczeń jest. Tak temu ma służyć ta ocena, żeby on wiedział, co potrafi, a czego nie potrafi.
Dobrze, ale nawet odchodząc od oceniania, co by można było zaimplementować do zwykłego...
Ale dwie rzeczy wydają mi się nawet nie w formie, tylko w kwestii takich standardów. To znaczy najpierw dokładnie opisać uczniowi przed każdą pracą, która będzie oceniana, za co będzie oceniana. Ja wiem, że to może brzmi dla części nauczycieli, że to jest zupełnie oczywiste, że tak trzeba zrobić. I bardzo dobrze, jak to jest oczywiste, tak? Ale myślę, że ciągle może nie dla wszystkich. I nie zawsze to jest zrozumiałe, że jak uczniowi powiemy, no sprawdzian będzie z podręcznika od strony 58 do 73. No to właściwie to nie jest żadna informacja. A jeżeli powiemy uczniom, że będzie sprawdzian, na którym będą teksty źródłowe, do których będą takie typy pytań, jakie żeśmy uczyli się, na jakie uczyliśmy się odpowiadać w trakcie ostatniego działu, czyli będziecie musieli na przykład wskazać główną myśl tekstu, wyjaśnić, nie wiem, chronologicznie osadzić ten tekst pomiędzy jakimiś wydarzeniami.
No, czyli takie na co bezu, tak?
Takie trochę na co bezu, właśnie takie na co bezu, tylko dostosowane, znaczy jakby dostosowane do oceniania, a nie tylko do lekcji, tak? Nie tylko uzasadniające, co będziemy teraz robić, tylko jak to się przełoży na twoją ocenę. Bardzo konkretnie, jak to się może przełożyć na twoją ocenę. I to jest pierwsza rzecz, czyli taka praktyka dokładnego mówienia uczniom, co będzie na sprawdzianie. A druga rzecz to jest to, żeby patrzeć na proces oceniania, znaczy właśnie na ocenianie jako na pewien proces. Jakby to, co jest oceniane na końcu, jest dokładnie tym, czego uczymy się na lekcji. A nie jest to tylko informacja o tym, że jest to, nie wiem, podręcznik strona 38 do, tam, nie wiem, 73. Bo taka informacja tak naprawdę już niewiele powie, co on, z czego będzie oceniany i właściwie po co.
Ja mam jedno ostatnie pytanie, Kuba, do ciebie. Czy to jest, czy ja dobrze rozumiem, że to jest tak, bo to co mnie w tak zwanych ocenach i w ocenianiu w ogóle strasznie denerwuje i od razu doprowadza mnie do szewskiej pasji, jest tak zwane wyliczanie średnich. I tego, że musisz dostać dwie piątki, żeby tam ci się średnia ułożyła taką, żeby mieć pasek. Tego rozumiem nie ma.
Bo... Nie ma średnich. Zobaczcie ten przykład, który wam dawałem z tym, jak wystawiam na przykład ocenę z poszczególnych kryteriów końcową. Także jest 2, 3, 7. I ja uczniowi postawię 7, bo on opanował te umiejętności, które miał opanować.
Czyli on może na początku bardzo źle się uczyć, ponieważ może nie złapać tego, o co chodzi i w końcu w kwietniu, w maju może nagle chwycić, krzyknąć eureka i tak ma bardzo dobry, tak?
Tak. No bo ja mam go nauczyć tego, ja nie jakby jego pracę mogę ocenić mówiąc mu i dając mu informację zwrotną, że nie, na początku się lenił, a później się wziął do pracy. No, taki przekaz mogę mu zrobić, ale ocenę, którą mu wystawiam za to, czy on potrafi napisać wypracowanie, w którym postawi, czy przeprowadzić samodzielną, nie będzie, wypracowanie, w którym postawi tezę i uzasadni tą tezę, to co jak on to umie na koniec roku, to ja, to był mój cel. No więc dlaczego mam ustawiać, nie wiem, piątkę, jak on umie to zrobić na koniec? Ja chcę, żeby on umiał to zrobić, a nie żeby ocenić jego drogę. Jak chcę ocenić efekt końcowy, mogę ocenić tą drogę, jeżeli widzę, że na przykład uczeń robi progres. No to mogę go podciągnąć jeszcze, powiedzieć, słuchaj, świetnie. To jeszcze w przyszłym roku jeszcze bardziej będzie 8. Tak, na razie jeszcze jest ta 7. Ale no, ja chcę go czegoś nauczyć i dlaczego mam oceniać no nie ten efekt końcowy.
To tak mi się skojarzy ze skokiem wzwyż, że nie oceniamy w każdego skoku, tylko ten najwyższy i wiemy to no dokładnie, tak, że on umie to przeskoczyć.
No tak, chociaż jeżeli by na przykład były oceny takie 7, 2, 3 znaczy oceny, kryteria, no to ja bym się zastanowił, ja bym wtedy musiałbym się zastanowić holistycznie, spojrzeć na tę pracę jeszcze raz i tu jest tak naprawdę trudność paradoksalnie dużo większa niż przy ocenianiu tych poszczególnych prac pojedynczych.
Ja tylko chciałem sobie potwierdzić jedną rzecz, którą gdzieś kiedyś zasłyszałem, że matura międzynarodowa w porównaniu ze zwykłą maturą jest bardziej sprawiedliwa, dlatego że jeżeli akurat w dniu konkretnego egzaminu uczeń będzie miał, nie wiem, zły dzień, to no to w przypadku polskiej zwykłej matury, no to jest po prostu przerąbane, tak?
Tak. Co najmniej 3 elementy z każdego egzaminu się składają. Właśnie te prace, które oni piszą, które są oceniane częściowo w szkole, częściowo poza szkołą. Ten egzamin, który też jest rozłożony czasem na kilka dni i różne tak zwane papery, czyli arkusze egzaminacyjne piszą w różne dni i to się dopiero składa na cały egzamin. A nie jedne 3 godziny, jak w polskiej maturze.
Kuba, bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję.
Bardzo ja wam dziękuję za zaproszenie. Czuję się zaszczycony, chociaż nie wiem, czy pora i forma dzisiaj moja była najwyższa.
To, co mi się najbardziej podobało w tym wszystkim, to jest to stwierdzenie na końcu, w którym Kuba mówi, że w zasadzie nie ma sensu patrzeć na to, co było po drodze, tylko to, że uczeń w końcu robi to, czego się od niego wymaga, a więc nawet jeżeli wcześniej te oceny nie były najlepsze, czy te dołączanie go do tych kategorii, o których on mówił, no to najważniejsze jest to, że na końcu udowadnia, że w końcu nauczył się tego, co miał się nauczyć i zasługuje na najwyższą ocenę.
Wiesz, ale to jest sprawa dość kluczowa, dlatego że my, nauczyciele w zwykłych szkołach, stykamy się z tym problemem na co dzień, dlatego że jeżeli uczeń napisze test, a później poprawia go, to odwieczny dylemat, czy to oznacza, że ta druga ocena z poprawy jest najważniejsza, a ta pierwsza nie liczy się zupełnie, czy tą pierwszą też należy jakoś uwzględnić. Wiem, że podejścia do tego zmieniają się dosłownie z roku na rok i no zgodnie z tym, co Kuba mówi, wydaje mi się, że uczciwsze jest podejście takie, że jeżeli jednak mierzymy efekt końcowy, no to jeżeli ktoś się tego nauczył, no to po prostu odnieśliśmy wraz z nim sukces edukacyjny.
Tak, ale z drugiej strony, nie wiem, nie znam wszystkich dzienników elektronicznych, ale te, które znam, niemal z domysłu liczą nam średnie ocen, pokazują, jaką uczeń ma średnią, co powoduje, że w zasadzie uczeń, który zarabia w jakiś sposób ze swojej czy nie ze swojej winy, z mniej lub bardziej jasnej, dwie jedynki na początku, w zasadzie nie ma już szans na nic więcej niż no, wyciąganie się z tego dołu i dochodzenie do jakiejś trójki, więc no, ocenianie bywa rzeczą, która czasami rujnuje moim zdaniem w ogóle, to znaczy takie ocenianie w sensie
średnich,
matematycznym.
Tak, wyciągania średnich.
Tak, rujnuje w ogóle jakiegoś ducha edukacji, ponieważ no, zabiera nam to, co jest chyba najważniejsze, czy relacje człowiek-człowieka, każe nam patrzeć i znam takich nauczycieli, którzy jak nie będzie tam tych 200 do końca, to tej czwórki czy trójki wyżej nie postawią.
Tak, mi się bardzo podoba jeden z pomysłów, który obowiązuje z tego, co wiem, w szkołach przygotowujących do matury międzynarodowej, to znaczy pomysł pisania takich esejów, w których uczniowie bardzo dużo i bardzo często refleksyjnie mają podejść do tego, czego się nauczyli, co się wydarzyło. I ten pomysł, oni są już tak przyzwyczajeni po tych paru latach do tego, że potrafią przelać na papier czy na ekran komputera, na dokument elektroniczny właśnie te swoje refleksje i myśli, co jest generalnie zgodne z trendem, który na przykład obowiązuje w Amazonie. Z tego co wiem, Jeff Bezos nienawidzi prezentacji PowerPointowych i mówi, że jeżeli ma coś być zrobione dobrze, to niech to będzie opisane na dwóch stronach, a wtedy tworząc taki artykuł, człowiek sobie faktycznie pewne rzeczy w głowie układa.
To jest to przekazywanie wiedzy, które w ogóle u nas nie jest oceniane. Już nie mówiąc o tym dochodzeniu czy badaniu, o jakim Kuba opowiadał, to w ogóle jest, zwróć uwagę, bardzo ciekawa rzecz, że tam tylko jedną chyba czwartą, jeżeli dobrze pamiętam, jedną czwartą tej oceny, która jest na końcu, to jest w ogóle wiadomości, wiedza, którą się przyswoiła, cała reszta to są inne rzeczy. Myślę, że dla naszych słuchaczy, dla mnie też w jakiś sposób są to nadal rzeczy trochę kosmiczne. Zawsze jednak największą uwagę przykładamy do tego, no ile ten człowiek po prostu zapamiętał.
Muszę powiedzieć, że projekty, które moi uczniowie robią w ramach Godziny Geniuszu i to, jak ja do tych projektów podchodzę, trochę zbliżają się do modelu pracy w liceach, które przygotowują do matury międzynarodowej. Między innymi dlatego, że tam nie jest ważny tylko efekt, ale jest też ważny proces. Poza wartością merytoryczną oceniane oraz jakby zwracam uwagę na to, jaki język jest używany przez uczniów, czy to będzie język angielski, czy to będzie język polski, no bo jeżeli muszą zrobić bloga, to też ten język używają w sposób praktyczny. Oceniam też zaangażowanie, oceniam kreatywność, pomysłowość, rzetelność, czasowość, sztukę współpracy. Zatem tutaj trochę odchodzimy, udaje nam się odejść nieco od takiego standardowego oceniania, jak to w szkole publicznej. W tym tygodniu mieliśmy trzecią lekcję z cyklu 4 godzin pilotażowych Godziny Geniuszu. Tutaj już postawiłem na to, żeby uczniowie powoli przygotowywali sobie prototypy tych gotowych materiałów, które mają wytworzyć i już na podstawie prototypów zdobywali informacje zwrotne, co powinni w nich poprawić. A z drugiej strony była trochę niespodzianka, bo znajomy Dawid, który pracuje w Google, przygotował dla moich uczniów filmik nagrany w Mountain View, czyli w głównej siedzibie Google'a, w którym to filmiku opowiedział uczniom o tych projektach 20% Google'owych. Sam się dowiedziałem, że Android między innymi powstał jako jeden z takich projektów, a jednocześnie też fajnie pokazał im, że te rzeczy, które robią, odnosząc się konkretnie do ich projektów, uczą ich innych różnych umiejętności i kompetencji.
A to może jeszcze na koniec zaprośmy do szafy narzędziowej naszej, twojej, naszej, bo powinniśmy już powoli kończyć. Tutaj taki dla mnie jest bardzo emocjonalny był ten odcinek, przyznam się szczerze, bo rozpoczęliśmy od poważnych spraw. Ta kwestia oceniania też jest dla mnie ważna, bo wiele dyskusji, godzin z rodzicami i z uczniami nad tym spędzam, więc może troszeczkę się uspokójmy, zajrzyjmy do szafy. Co dzisiaj tam w tej szafie?
Dzisiaj Zyta Czechowska nagrała dla nas informacje o narzędziu, którego używa na co dzień, a jakie to narzędzie, to ona już najlepiej o tym opowie.
Cześć, nazywam się Zyta Czechowska, od ponad 20 lat jestem pedagogiem specjalnym i pracuję z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jestem także członkinią grupy Super Belwszy, trenerką mistrzów kodowania i również z koleżanką Jolantą Majkowską prowadzę bloga edukacyjnego o nazwie specjalni.pl. Na blogu dzielimy się z innymi nauczycielami swoimi pomysłami na to, w jaki sposób można wdrażać nowoczesne technologie w pracy z uczniami. Chciałabym dzisiaj Państwu zarekomendować jedną z moich ulubionych aplikacji webowych, ale również dostępną na urządzenia mobilne. Aplikacja ta nazywa się Poplet. Jest to narzędzie, które umożliwia graficzne przedstawienie wielu pomysłów. Moim zdaniem to skarbnica niezliczonych możliwości edukacyjnych. Idealna jej w projekcie dla nauczycieli, dla uczniów, nawet takich, którzy dopiero swoją drogę zaczynają z nowoczesnymi technologiami. W jaki sposób zatem wykorzystać Poplet? Aplikacja to cyfrowy organizer. Możemy więc spisywać i porządkować w niej pomysły. Możemy tworzyć graficzne notatki, graficznie przedstawiać działania, na przykład w projekcie, wizualizować burzę mózgów, opowiadać jakieś historie, ale także porządkować wydarzenia historyczne, czy na przykład opisywać systemy polityczne i społeczne. Takie graficzne notatki sprawiają, że nauka staje się bardziej skuteczna i na pewno efektywna, a takie aplikacje jak Poplet na pewno motywują uczniów do pracy, no i zmuszają do kreatywności. Co najważniejsze i nie bez znaczenia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, takie mapy myśli ułatwiają zapamiętywanie, no i porządkują wiadomości. Jeśli chcielibyście Państwo stworzyć sobie taką mapę myśli, to zapraszam na stronę www.poplet.com. Serdecznie pozdrawiam, Zyta Czechowska.
No, a teraz fajnie byłoby, gdyby na przykład nasi słuchacze, jeżeli używają tego narzędzia, znają go, to opisali, w jaki sposób oni używają, a jeżeli nie znają, to żeby w tym tygodniu spróbowali i opisali, jak im poszło.
I też prosilibyśmy o jakieś wasze komentarze pod naszym wpisem na Facebooku, o waszych przygodach z ocenianiem, jak to wszystko wygląda, czy jest zgodne z waszym sumieniem i dlaczego, jeżeli nie jest zgodne, a podejrzewam, że nie do końca jest zgodne, to dlaczego nie możemy tego zmienić. To życzę ci wesołych... Świąt chciałem powiedzieć. Jeszcze nie, prawda? Jeszcze nie.
Tak, wesołych przyszłych dni.
I tak, wesołych przyszłych dni i niezbyt mroźnych, i niezbyt gorących, tak żeby przyroda nie do końca zwariowała. Pozdrawiamy naszych słuchaczy, Kubę i prosimy panią kurator, żeby się opanowała. To do widzenia.
Pa, pa.
Edukatki.
Jeśli stoimy na szczycie góry, owszem, jesteśmy bliżej nieba, ale nie jesteśmy ani trochę bliżsi temu, żeby latać.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem posłuchaj?
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Excuse me, class. Class.
Edukatki.
Edukatki.